Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Magdalena Jabłonowska, Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu Vista Poland, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Lotos Petrobaltic w studio i Piotr Stareńczak, redaktor portalu morskiego.pl przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dziś od pań zaczynamy. Na początek piąta konferencja Dziewczyny na fali. Prelegentki opowiedzą między innymi o nurkowaniu z rekinami, poszukiwaniu śladów kobiet w historii, służbie na żaglowcach i kontenerowcach, a także sztucznej inteligencji. To wydarzenie, na które my też zapraszamy o godzinie 17 w Ośrodku Kultury Morskiej, oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zapowiada się ciekawie. A tutaj dzisiaj w audycji także o kobietach w gospodarce morskiej. Jak informuje portal morski, na świecie od 2015 roku zanotowano ponad 45% wzrost liczby kobiet pracujących na morzu. Kobiety stanowią jednak zaledwie 1,2% marynarzy. W innych sektorach niebieskiej gospodarki, takich jak turystyka związana z morzem czy przetwórstwo rybne, odsetek kobiet jest już wyższy, ale często zajmują one najniżej płatne i najsłabiej chronione miejsca pracy. To są informacje z ubiegłego roku. No a właśnie jak ten udział kobiet w gospodarce morskiej i to jak sobie radzą dziś wygląda w Polsce? I zaczynamy od pani Magdaleny Jabłonowskiej.
Dzień dobry jeszcze raz. Na szczęście coraz więcej kobiet idzie do branży morskiej, szeroko rozumianej branży morskiej. Tak jak pani redaktor powiedziała, udział kobiet to jest jeszcze w światowym procencie, że tak powiem, 1,2. Natomiast patrząc na przykład na sektory typu logistyka, transport czy nawet porty, już ten odsetek jest coraz większy i rośnie, co cieszy tak naprawdę. W związku z tym na przykład jest dużo stowarzyszeń, które promują właśnie zatrudnienie kobiet w branży morskiej, szeroko rozumianej. Między innymi Vista Poland się tym zajmuje, takim networkingiem. Natomiast nadal jest to, patrząc stereotypowo, jest to nadal męski tak naprawdę obszar. Coraz więcej firm, nasza też, stawia w tym momencie na awanse na podstawie tak naprawdę tylko kompetencji i niekoniecznie płci. No ale jeszcze ten obraz nie jest idealny i idziemy w dobrym kierunku, idziemy wolno niestety, ale idziemy w dobrym kierunku.
Okiem dziennikarza i mężczyzny, jak to wygląda, jak pan, panie redaktorze, obserwuje właśnie to, co się dzieje w branży, jak kobiety sobie radzą?
Istnieje z pewnością wiele trudności i barier, które pozostają do pokonania. Różnorakiego rodzaju, na przykład różnica w zarobkach, na przykład nawet mobbing i nieprzyjazne traktowanie w ogóle udziału kobiet w zawodach morskich. To się zdarza szczególnie na przykład w marynarkach wojennych, również we flocie handlowej do pewnego stopnia były przypadki, no nawet wydawałoby się wzorcowych i czołowych na rynku firmach, takich jak i to dodatku w krajach uważanych za przodujące w równym traktowaniu kobiet, takich jak no, Skandynawia, Dania również, przykład nie taki dawny, przykład mobbingu właśnie ze statków jednego z czołowych przewoźników kontenerowych duńskiego. Także no, jest dużo problemów. Jedno z badań niedawnych, świeżych badań przeprowadzonych przez taką agencję rekrutingową Spinnaker, która badała informacje ankietowo od 88 globalnych przedsiębiorstw żeglugowych. Tutaj trzeba podkreślić, że sytuacja jest różna w różnych sektorach gospodarki morskiej. No więc na przykład w przedsiębiorstwach żeglugowych tych badanych okazało się, że w minionym roku jedynie 15% kobiet zajmowało najwyższe stanowiska w firmach, czyli prezesów zarządów, dyrektorów poszczególnych działów, na przykład dyrektora finansowego, dyrektora operacyjnego i tak dalej, dyrektorów naczelnych, zaledwie 15%, chociaż to i tak jest poprawa od roku 2021, kiedy zanotowano 11% na tych najwyższych pozycjach. Także problemy są różnego rodzaju, również w różnych sektorach, tak jak pani wspomniała przed chwilą, w różnych sektorach jest różnie. No przykładowo jednym z niższych procentów udziału kobiet jest do zaobserwowania na morzu, czyli po prostu wśród marynarzy. Mm. O ile w Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli domyślam się, że tutaj chodzi głównie o IMO, o Międzynarodową Organizację Morską, jeżeli zauważa, że w sektorach morskich wszelkich około 29% stanowią kobiety wśród zatrudnionych, to na morzu to są około 2%.
No właśnie, wspomniał pan też, pan redaktor, o barierach, to teraz do pani pytanie. Pani dyrektor, jakie bariery dzisiaj, na jakie bariery kobiety dziś napotykają w tej branży? Mnie tutaj wymienię jedną, uderzyło bardzo to, że nie ma kombinezonów, czy też innych środków ochrony indywidualnej szytych dla kobiet, że pracowniczka po prostu, jeśli potrzebuje takiego kombinezonu, musi zakładać męski. Często to jest niedopasowane, a więc to bardzo przeszkadza w pracy. I to mnie bardzo uderzyło, bo to jest taki bardzo prosty przykład.
Tak, zgadza się. To znaczy same kombinezony i środki ochrony indywidualnej, a szczególnie wyposażenie, które jest używane na statkach, jest regulowane tak naprawdę, przynajmniej wytyczne, przez IMO i Podkomitet do Spraw Systemów Statkowych i Wyposażenia. Więc same, nie wiem, powiedzmy kolorystyka, materiał i tak dalej jest zunifikowane na całym świecie, bo to są wymagania związane z bezpieczeństwem. Natomiast rzeczywiście no, nie ma fasonów, że tak powiem, morskich. Może to jest pole do popisu teraz na przyszłość. Natomiast IMO zauważyło problem, zresztą nie tylko IMO. Natomiast IMO w zeszłym roku przyjęło po raz pierwszy, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Gospodarce Morskiej. 18 maja on przypada. Natomiast odnosząc się też do słów pana redaktora, tutaj odnośnie mobbingu, bo to jest rzeczywiście jedna z dużych barier, w zeszłym miesiącu na podkomitecie HTW, czyli dotyczącego wyszkolenia i kwalifikacji, bardzo duża grupa dokumentów dotyczyła właśnie zwalczania mobbingu. Nie tylko ze względu na płeć, tak naprawdę na pochodzenie też. Natomiast tutaj też Vista International była bardzo zaangażowana i grupa państw. Polska również popierała, polska delegacja popierała te dokumenty, także sam problem jest naprawdę już zauważony. No i miejmy nadzieję, że dalej będą się działy już rzeczy w praktyce. Pomysł jest taki, żeby też w trakcie szkolenia marynarzy już od początku wszystkich podstawowych funkcji zwracać uwagę na właśnie równe uprawnienie i na zwalczanie nadużyć takich dotyczących mobbingu.
No to jest bardzo ważna kwestia i dobrze, że o tym mówimy, dobrze, że się zajmują tym międzynarodowe organizacje także. Wracając też do stanowisk, jakie zajmują panie w gospodarce morskiej, one są i kierownikami projektów, i suwnicowymi, i zarządzają firmami logistycznymi, są też kapitanami statków. Tu pytanie do państwa, jak kobiety sobie radzą na tych stanowiskach? Czy można powiedzieć, że wcale nie gorzej od mężczyzn, żeby odczarować po prostu też ten zawód?
Jak najbardziej. Uważam, że radzą sobie doskonale. Ciężko określać lepiej czy gorzej. Tak naprawdę chodzi o kompetencje. Jeżeli ktoś potrafi, tak, jest dobrze wyszkolony i zna swoje umiejętności, to uważam, że sobie poradzi. Problem wydaje mi się, jeden z problemów, bo oczywiście nie chcę tutaj zaklinać rzeczywistości, jest taki, że kobiety tak naprawdę nie wierzą w siebie. I mimo że mówi się dużo o tym, że trzeba promować kobiety, to na przykład, jeżeli nawet ja już jestem świadkiem takich sytuacji, że jeżeli są kobiety zapraszane na konferencje, na różne wydarzenia, żeby właśnie się pokazywały jako na stanowiskach wyższych w gospodarce morskiej, to bardzo często odmawiają. Na zasadzie nie, może ktoś inny. I
do audycji też odmawiają.
Do audycji, o właśnie, pani redaktor też zna to, że tak powiem, z autopsji, więc to jest jeden z problemów, że my po prostu nie wierzymy w siebie. I jestem przekonana, że kompetencje mają równie wysokie i umiejętności, natomiast kwestia właśnie troszeczkę też zawalczenia o swój byt w tej gospodarce morskiej.
Mm-hmm. Panie redaktorze, pańskim zdaniem?
Zachęcam zwłaszcza panie oraz młode dziewczyny, które są potencjalnie zainteresowane, patrzą w stronę gospodarki morskiej szeroko rozumianej, zastanawiają się nad ewentualnym wejściem do tej branży. Polecam między innymi właśnie portal morski, na którym zwłaszcza nasza koleżanka redakcyjna Agnieszka Latarska przedstawia zarówno problemy wejścia i obecności kobiet w branży morskiej, do branży morskiej, ale również konkretne postaci, konkretne przypadki karier kobiet w szeroko rozumianej gospodarce morskiej w różnych jej sektorach i na różnych stanowiskach. Wiele tego można u nas przeczytać. Również w miesięczniku Polska na Morzu przedstawiamy sylwetki kobiet związanych z zawodami morskimi albo w branży morskiej na lądzie. To może być inspiracją, to może zachęcić, tak przypuszczam, wiele kobiet do zainteresowania się już takiego bardziej konkretnego do rzeczywistego wejścia do branży morskiej. Przypuszczam, że w zdecydowanej większości te przykłady są zachęcające i pokazują, jak dobrze kobiety się znajdują w branży morskiej.
A ja tylko dodam do tego, o czym pan redaktor powiedział. Przypomnę, że dziś piąta konferencja ciekawa, bardzo dziewczyny na fali, czyli wszystko dla dziewczyn zainteresowanych morzem, gospodarką morską, szeroko rozumianą, i to wydarzenie o 17:00 w Ośrodku Kultury Morskiej, oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Teraz my zmieniamy temat, porozmawiajmy trochę o cyberbezpieczeństwie. Ostatnio bardzo dużo się generalnie mówi o cyberbezpieczeństwie, nie tylko w gospodarce morskiej, ale w ogóle w całej gospodarce. Trochę danych, tylko w ubiegłym roku w naszym kraju odnotowano 320 tysięcy sytuacji zagrażających bezpieczeństwu cyfrowemu. Z kolei, jak poinformował portal gospodarkamorska.pl, chińskie dźwigi kontenerowe, które działają w amerykańskich portach, są wyposażone w zaawansowane czujniki, które mogą rejestrować i śledzić pochodzenie i miejsce przeznaczenia załadunków, co budzi obawy, że Chińczycy mogą przechwytywać informacje o wysyłkach dla wojsk amerykańskich na przykład, a ta firma, która produkuje dźwigi, kontroluje 70% światowego rynku. Kolejny przykład, taki międzynarodowy, to kłopot z chińskimi dronami bardzo popularnej firmy. Również ona jest popularna w Polsce. Kłopot z tymi dronami miała brytyjska policja. Okazało się, że drony wyposażone w aparaty fotograficzne robiły zdjęcia niezależnie, bez upoważnienia ze strony operatora, i te zdjęcia po prostu gdzieś tam sobie leciały na jakiś serwer producenta tych dronów. Jakie mogą być skutki cyberataków? Ponieważ o morzu rozmawiamy, to o gospodarce morskiej. Czego firmy, czy wszyscy, którzy w tych branżach działają, powinni się spodziewać, na co zwracać uwagę?
No przede wszystkim strat finansowych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Ja tutaj, oczywiście tych statystyk jest wiele, one często wzbudzają, mogą wzbudzać strach w zarządach firm zwłaszcza. Przytoczę takie badanie sprzed roku, w którym przebadano 192 firmy i cyberataki, które te firmy dotknęły, w 3% aż kończyły się zapłatą okupu. Chodzi o ataki typu ransomware, czyli właśnie wyłudzanie okupów na przykład za odkodowanie, odblokowanie danych na serwerach firmy. I jeszcze jedna informacja z tego samego badania. Przeciętna wartość okupu płaconego po tych atakach ransomware wynosiła 3,1 miliona dolarów.
To robi wrażenie.
Tak, przeróżne są zagrożenia. Właśnie od zagrożeń natury głównie finansowej i takiej jakby no niezależnej od branży, właśnie na przykład ataki ransomware czy phishing, to jest narażenie się na straty finansowe, na przekazanie środków płatniczych nie tam, gdzie trzeba,
no
podczas
właśnie.
Po prostu operacji bankowych, przy realizacji płatności. Po specyficzne dla żeglugi, portów, stoczni czy obiektów infrastruktury krytycznej, takie jak na przykład spoofing i zakłócanie systemów AIS, to może, czyli pokazujących pozycje statków, to może wpływać na bezpieczeństwo.
I tutaj, panie redaktorze, dwie ostatnie minuty dla pani dyrektor.
Dobrze, jeszcze dodam. Generalnie kwestie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa w sieci są niezwykle istotne dla całej gospodarki morskiej i mówimy tutaj o szerokiej gospodarce morskiej, czyli i portach, i instalacjach offshore, i statkach, i terminalach, dlatego że praktycznie w obecnej dobie wszystko jest zautomatyzowane i jakiekolwiek ataki, oprócz właśnie to, co pan redaktor powiedział, kwestii finansowych, gdzie pamiętamy NotPetya z 2017 roku, gdzie jedną z firm kosztowało to około 300 milionów dolarów, to tak naprawdę chodzi też kwestie o dane, o przejmowanie danych. W tym momencie mamy ataki też, jesteśmy świadkami ataków i wiemy, że będą zwiększone ataki na infrastrukturę energetyczną, offshore'ową. I tutaj jest olbrzymie zagrożenie. Wiemy, że są to ataki, które są tak naprawdę wykonywane na zlecenie i firmy muszą robić wszystko, żeby być przygotowanym na te ataki, żeby się zabezpieczać, żeby dublować systemy i żeby współdziałać ze sobą. Tak jak na konferencjach teraz było to opowiadane, tak naprawdę wielce istotna jest odpowiednia współpraca między i firmami, i odpowiednimi agencjami rządowymi.
No, że nie wspomnimy też o takich sytuacjach, bo na jednej z konferencji pani dyrektor też wspominała o statkach autonomicznych, że można przejąć po prostu sterowanie takim statkiem i co by się działo, gdyby skierować ten statek właśnie na infrastrukturę krytyczną. No to nie chcę nawet myśleć o konsekwencjach. Czas nam się niestety skończył. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Magdalena Jabłonowska, Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu Vista Poland, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Lotos Petrobaltic i Piotr Stareńczak, redaktor portalu morskiego.pl. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. No i bezpieczeństwa wszystkim. Dziękujemy. Życzymy nie tylko pięknie. Cyber.
Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. Nie trać czasu, zaufaj specjalistom.